Poranny gość Radia Zachód.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Waldemar Gretka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, mieliśmy rozmawiać między innymi o bezpieczeństwie Lubuszan w kontekście ostatnich wichur, ale zacznijmy od bezpieczeństwa w naszym kraju, w kraju sąsiednim, w Ukrainie. Rozpoczyna się konflikt i wielu Polaków, wielu Lubuszan także zadaje sobie pytanie, czy my możemy czuć się bezpiecznie?
Szanowni państwo, na ten moment absolutnie możemy czuć się bezpiecznie. Polska przygotowuje się na bardzo różne scenariusze w związku z sytuacją na Ukrainie. Jednym z nich są między innymi działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy mogą szukać u nas swojego miejsca, uciekając przed wojną na Ukrainie. Dodatkowo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działa zespół, który opracowuje różnego typu rozwiązania, odpowiednio reagując na daną sytuację. No i oczywiście spotykamy się, pan wojewoda wczoraj spotkał się ze służbami mundurowymi. Również MSWiA prowadzi stały monitoring tej sytuacji kryzysowej. Mamy przygotowane procedury związane z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego. Między innymi do spraw uchodźców też tam są nasze procedury.
No właśnie, mówi pan o różnych scenariuszach, a ostatnio premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy Charlie CRP. Dotyczy on zagrożeń cyberatakami. Na takie zagrożenia też państwo przygotowujecie siebie i przygotowujecie instytucje samorządowe wojewódzkie?
Oczywiście. Panie redaktorze, jak wiemy, w tej chwili wojna to nie tylko wejście wojsk na terytorium innego kraju, takie typowe, z czołgami, z samochodami, z bronią, ale jest to również wojna w cyberprzestrzeni, gdzie 14 lutego mieliśmy atak na lotnicze pogotowie ratunkowe. Był to cyberatak, który tak naprawdę jest przesłaniem niesłychanym, ponieważ atakujemy instytucję, która jest powołana po to, żeby nam pomagać, żeby udzielać wsparcia i pomocy cywilnym ludziom. To nie są struktury jakieś wojskowe czy jakieś inne, no ale takie ataki były. Pan premier wprowadził trzeci stopień CRP Charlie. Oczywiście wszystkie samorządy zostały powiadomione. Na piśmie informacje dostały, co muszą zrobić, jakie zapewnić bezpieczeństwo. Lubuski Urząd Wojewódzki również prowadził u siebie odpowiednie procedury.
No właśnie, jeszcze o tych scenariuszach chciałem z panem porozmawiać, bo skoro cyberataki, to także mogą się one wydarzyć czy pojawić i unieruchomić, no nie tylko, nie daj Boże, pogotowie ratunkowe lotnicze, ale również inne instytucje, czy nawet sprawy związane z takim bieżącym życiem, jak elektrownia. I pytanie, czy jesteśmy na to przygotowani, czy jesteśmy przed tym w jakimś sensie zabezpieczeni nawet?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zahaczył pan tutaj o elektrownię, czyli infrastrukturę krytyczną, która w ogóle podlega absolutnie pierwszoplanowej ochronie. Jesteśmy przygotowani na to, żeby infrastruktura krytyczna była dodatkowo chroniona. Także tu proszę się nie martwić. W pierwszej kolejności chronimy infrastrukturę krytyczną.
A czy państwo także macie jakieś wytyczne już z ministerstw w kontekście przygotowywania się do tego, co może nastąpić? Bo jak słyszymy doniesienia prasowe, wypadki toczą się dość dynamicznie, ale wybuchy słychać bardzo blisko na przykład polskiej granicy. Czego możemy się spodziewać?
Myślę, że na tą chwilę jedynym zagrożeniem, o ile można to nazwać zagrożeniem, to jest masowa ucieczka obywateli Ukrainy do innych państw przed wojną, przed skutkami wojny. Pracujemy już od jakiegoś czasu razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym celu, żeby pomóc tym ludziom, udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Natomiast nie sądzę, żeby jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo na tą chwilę nam groziło.
Ja wrócę do tych cyberataków. Rząd zachęca, czy prosi także o to, by wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia zgłaszać policji za pośrednictwem numeru telefonu 112. Numeru telefonu, który był w ostatnim czasie bardzo mocno eksploatowany w związku z wichurami panującymi na terenie województwa lubuskiego. I nie tylko. Pokazało to także, jak ważne jest działanie służb w tym czasie. No niestety niektórzy ten numer wybierali chociażby po to, żeby zgłaszać brak dostaw prądu, a to chyba nie tędy droga.
No właśnie. I tutaj prośba i apel, cały czas o tym mówimy i przypominamy, że numer 112 jest po to, żeby ratować życie i zdrowie, także nasze mienie. To, czy zadzwonicie Państwo na 112 i zapytacie, kiedy będziemy mieli prąd, to nie jest takie zgłoszenie. Blokujemy wtedy numer 112, a takiej odpowiedzi tak nie uzyskacie Państwo pod tym numerem. W związku z tym, że po prostu operatorzy takiej wiedzy nie posiadają, nie mają, kiedy będzie dostarczony czy przywrócony prąd w danej miejscowości. I tak, żeby tylko zobrazować kilka danych, normalnie w normalnym dniu odbieramy średnio około 1700 połączeń na numer 112. W sobotę, kiedy było największe natężenie tej sytuacji, odebraliśmy ponad 14 tysięcy zgłoszeń, z czego połowa to właśnie były takie tak zwane zgłoszenia fałszywe, czyli nie dotyczące pomocy w kwestii zdrowia czy życia dzwoniącego, czy osoby, która byłaby zagrożona.
Panie dyrektorze, zapytam w takim razie, czy wszystkie skutki ostatnich wichur zostały już usunięte? Mowa oczywiście o brakach zasilania, mowa także o zniszczeniach, mowa także o właśnie działaniu numeru 112.
Numer 112 działał i działa cały czas sprawnie. My po prostu przesunęliśmy operatorów.
Czyli nie zablokowali, nie mieli Państwo zablokowanego numeru w pewnym momencie?
Nie, numer 112 nie był zablokowany. Oczywiście przy takiej ilości zgłoszeń następowało tak zwane kolejkowanie i trzeba było troszeczkę dłużej poczekać na zgłoszenie się operatora. Natomiast my zwiększaliśmy liczbę, zresztą w całej Polsce została zwiększona liczba operatorów, którzy pracowali w tym dniu. Natomiast jeżeli Pan pyta o to, czy już wszystkie zniszczenia są usunięte, no to jeszcze nie. Oczywiście wszyscy już mają prąd, ale to nie znaczy, że wszelkie uszkodzenia czy Enea przestała pracować, bo część infrastruktury została zniszczona, połamane słupy, te słupy trzeba powymieniać po to, żeby przywrócić linie energetyczne, więc na razie jeszcze nie doszliśmy do takiego punktu, który byłby sprzed wichur.
A czy...
Zresztą proszę zobaczyć, cmentarze pozamykane, jeszcze drzewa, które się poprzewracały na cmentarzach, uszkodziły nasze groby, nasze nagrobki, więc wszystko to będzie w najbliższym czasie sprzątane. Będziemy przywracać wszystko do normalności.
A czy spodziewamy się w najbliższym czasie powrotu wichur? Bo różne prognozy pogody do nas docierają.
Do nas też monitorujemy to. Szanowni Państwo, szczegółową prognozę otrzymujemy na 12 godzin do przodu lub dwie doby. W tych prognozach nie ma powrotu wichur, czy zapowiadanego powrotu wichur w takim wydaniu, jak było przed weekendem, czyli około 140 km w podmuchach na godzinę. Pogoda ma się coraz bardziej poprawiać, więc zarówno nie powinniśmy mieć problemów teraz ani z wichurami i uspokaja się również sytuacja hydrologiczna na rzekach. Co prawda Warta nam wylała na międzywale, ale to po prostu tak ma być. Po to to międzywale jest, żeby tam się nadmiar wody gromadził.
Zapytam pana jeszcze o jedną rzecz. Wczoraj na naszej antenie burmistrz Kostrzyna nad Odrą wspominał o tym, że od kilku lat jest kłopot, gdy nie ma prądu w Kostrzynie, to nie działają stacje benzynowe. Żadna nie sprzedaje paliwa, które jest potrzebne na przykład do agregatów prądotwórczych. Mówił także, że dodał, że władze miasta poproszą wojewodę o interwencję do paliwowej spółki Skarbu Państwa, by przygotować się do sprzedaży w takich warunkach. Państwo także monitorujecie takie sytuacje?
Tak, oczywiście. Rozmawiałem już z burmistrzem w tej sprawie. absolutnie pomożemy w tym, żeby na przynajmniej jednej stacji był agregat. Natomiast jeżeli chodzi o Kostrzyn, to również w sobotę dostarczaliśmy paliwo do szpitala w Kostrzynie, do agregatu. No bo tak jak pan powiedział, nie było stacji, w której można było zakupić to paliwo. I pojechała cysterna Państwowej Straży Pożarnej, dostarczyła paliwo. Na takie sytuacje również jesteśmy przygotowani, jak również wydzieliliśmy z zasobów Państwowej Straży Pożarnej część agregatów prądotwórczych, jeżeli były potrzebne lub niezbędne, a samorządy zwróciły się z prośbą o taką pomoc, to natychmiast ją uzyskały.
I abyśmy byli przygotowani na kolejne sytuacje, na które przygotowanym często być nie można. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był Waldemar Gretka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.